Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski. Zapraszam do posłuchania rozmowy o dostojnym jubilacie, który wczoraj skończył 120 lat. Przewodnik katolicki, bo o nim mowa, ma od pół roku nowego redaktora naczelnego, księdza Mirosława Tykwera. Udałem się do niego, by porozmawiać nie tylko o historii tygodnika. Przed nami leży najnowszy numer przewodnika katolickiego. Na okładce mamy przedruk tej pierwszej oryginalnej strony z 17 stycznia 1895 roku. Do odzyskania niepodległości było jeszcze dobre 20 lat. Jak to możliwe, że w czasach zaboru udało się stworzyć katolickie pismo i to jeszcze wydawane w języku polskim?
Udało się stworzyć pismo, może dlatego, że niewiele czasopism wtedy w ogóle istniało, a jeśli chodzi o pisma katolickie, no to nie było w ogóle. W związku z tym zaborcy nie tak bardzo przywiązywali do tego faktu wagę. Ukazywały się też w późniejszym czasie tłumaczenia niemieckie i one zawierały trochę inne treści niż w języku polskim. Przez to zaborcy byli troszkę oszukani. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim nie doceniali faktu powstania takiej gazety.
Arcybiskup Florian Stablewski, który wtedy był metropolitą poznańsko-gnieźnieńskim, mówi się, że przyczynił się do tego, że to pismo powstało.
Było to dokładnie w trzecią rocznicę od momentu, kiedy został biskupem poznańskim i gnieźnieńskim. I właśnie w tę rocznicę wydał taki krótki dekret, który zamieszczony jest na pierwszej okładce naszego przewodnika aktualnego, ale był na pierwszej okładce również tego pierwszego wydania.
Właśnie mnie zawsze dziwiło, że w miejscu, w którym Kulturkampf, kanclerz Bismarck miał tutaj dużo do powiedzenia, powstała najstarsza polska właśnie gazeta taka religijna, bo to chyba nie ma takiego przypadku, żeby właśnie typowo katolickie pismo w języku polskim na ziemiach polskich wcześniej powstało.
Powstało pismo Jednota. Było to pismo protestanckie i dlatego nie możemy powiedzieć, że jest to najstarsze pismo religijne w Polsce. Na okładce w winiecie zamieściliśmy słowo tygodnik, bo tygodnik społeczno-religijny w Polsce jest najstarszy, ale Jednota była wcześniej. Nie znam dokładnie historii, ale na tyle, ile pamiętam, było to zaraz po powstaniu styczniowym, czyli dużo wcześniej.
Jak dzisiaj wygląda przewodnik katolicki? W którym miejscu ksiądz umieszcza siebie tutaj razem ze swoją redakcją? Gdzieś pomiędzy Tygodnikiem Powszechnym, Radiem Maryja, czy może jeszcze gdzieś w innej przestrzeni?
Może zacznę od pewnej koncepcji, którą próbowaliśmy przedstawić pod hasłem Kościół Pogłębiony. To jest pomysł Krzysztofa Zanussiego, który mówił, że zauważa popadanie w pewne skrajne ideologizowanie Kościoła, Kościoła otwartego i zamkniętego. Ja nie chcę powiedzieć, że sama idea Kościoła otwartego jest zła, albo że ludzie, którzy stoją i bronią dzisiaj tej nazwy, takiego symbolu kościelnego, to jest coś niedobrego. Ja tylko chcę powiedzieć, że w przepychance między zamknięciem a otwarciem powstało dużo skrajnych, niepotrzebnych poglądów i może też emocji. Kościół pogłębiony to właściwie idea mówiąca o tym, że chcemy mówić o Kościele tak, żeby nie bazować na bardzo powierzchownych opiniach. To znaczy uzasadniać pewne tezy, poglądy wyrażane czy przez hierarchów, czy przez osoby świeckie. Tutaj jest miejsce również na pewien spór wewnątrzkościelny. W tym sensie to nie ma być przemawianie takie ex cathedra w imieniu Kościoła Stolicy Apostolskiej, ale jest to faktycznie miejsce wymiany, komunikacji. Tylko tyle, żeby wszyscy rozmówcy brali pod uwagę właśnie ten element pogłębienia tematu, a nie powierzchownych, skrajnych, emocjonalnych tez, do których są przywiązani z racji przynależności do jakiejś frakcji czy obozu w Kościele. Znaczy, mam nadzieję, że w ogóle w Kościele jednak nie powinniśmy mówić o tak skrajnie przedstawianych koncepcjach obozu czy frakcji, jak to się ma w polityce. Niektórzy mają wrażenie, że u nas jest dokładnie to samo. Ja wciąż mam nadzieję, że nie. Z praktyki mogę powiedzieć, że tak nie jest.
No ale sam papież Franciszek mówi, że ferment potrafi być twórczy. I czasami można było odnieść wrażenie, że tej dyskusji w samym Kościele trochę brakowało. Czy myśli ksiądz, że w przewodniku katolickim, bo ksiądz też od niedawna jest redaktorem naczelnym, będzie miejsce na takie dyskusje trochę kontrowersyjne? jak chociażby kwestia synodu biskupów i tej dyskusji o małżeństwach rozwiedzionych, o komunii rozwiedzionych.
Ja myślę, że kontrowersyjny może być albo sam temat, albo sposób go potraktowania go. Podejmowanie samych problemów kontrowersyjnych jak najbardziej, bo to jest życie Kościoła, to jest w ogóle życie człowieka. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy przewodnik chce zajmować się życiem człowieka, to bym powiedział może tak przekornie, aż do bólu. To znaczy byłoby dobrze, gdybyśmy byli w tym właśnie pogłębieniu problemów człowieka, a nie na przykład tylko pogłębienia z samego punktu widzenia Kościoła w jakiejś sprawie. Natomiast wiem, że może być również kontrowersyjne potraktowanie przez dziennikarza danego tematu, czyli rozmawiam z jakimś fachowcem, który zajmuje się tematyką badań prenatalnych i będę zadawał mu pytania tylko takie, w których on nie będzie mógł wyrazić swojego na przykład przywiązania do wiary albo w jaki sposób łączy swoje działanie z pewnym przekonaniem etycznym, ze swoim sumieniem. No to uważam, że ta niekontrowersyjność ma polegać na tym, żeby dziennikarze podchodzili mimo wszystko do tematu w sposób łagodniejszy. Czyli nie szukanie tylko newsów i sensacji.
Czyli jak na przykład rozmowa z kimś, kto jest rozwiedziony i jakie on ma dylematy?
Myślę, że tak, że trzeba rozmawiać również z takimi osobami. Faktycznie na razie tego nie robimy, ponieważ jest to o tyle trudne, że może włączać się w nas pewna ocena tej osoby. To znaczy, ktoś jest po rozwodzie i teraz nie wiemy, jaki ma on stosunek obecnie do Kościoła i rozmawiamy z tą osobą, pytamy, ona wyjaśnia nam pewne problemy, a potem nie wiemy, co z tym zrobić w gazecie, bo co to oznacza? Że czyste przytoczenie tych wypowiedzi dla wielu naszych czytelników może oznaczać, a tak, my się z tym jakby zgadzamy. A jeżeli się nie zgadzamy, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, przywiązanymi do nauki Kościoła, to wtedy mamy ten materiał komentować. Ja chcę z takimi ludźmi rozmawiać, ja chcę, żebyśmy o tym mówili, tylko my się uczymy, może to brzmi śmiesznie po 120 latach, ale uczymy się tej nowej sytuacji, uczymy się, jak to robić, żeby nie było to ze szkodą dla naszych czytelników, ich formacji sumienia, mówiąc tak bardzo górnolotnie.
Myślę, że, czy może mam nadzieję, że przewodnik katolicki nie ma być pismem dla osób, które w 100% zgadzają się z tym, co będzie się tam znajdowało. No bo jednak ludzie mają bardzo różne poglądy. Ja nie mówię o doktrynie jakiejś nawet, no ale odczucia są czasami bardzo różne, subiektywne, każdy ma inne doświadczenia. Czy dopuszcza ksiądz właśnie takie miejsce? Na pewno dyskusję, no bo to nie jest temat zamknięty i chyba szybko zamknięty nie będzie.
Są osoby po rozwodzie, które właśnie chcą być blisko Kościoła i wcale się na ten Kościół z tego powodu nie obraziły, że nie mogą przyjmować komunii. Przynajmniej mówimy o obecnych, aktualnych rozwiązaniach.
Ale jest im bardzo ciężko.
Tak, ale to jest różnica między właśnie osobą, która to przeżywa, a osobą, która mówi, obraziłem się na Kościół, nie tylko jest mi ciężko, ale nie chcę mieć z wami nic do czynienia. W związku z tym tutaj jest ten problem, to znaczy z kim rozmawiać i jak, żebyśmy naprawdę wszyscy byli na drodze pewnego poszukiwania prawdy. Mówię może bardzo górnolotnie, ale w sumie o to chodzi. To znaczy, że kryterium nie jest, na przykład gdy myślę o tym, kto może czytać albo dla kogo piszemy, kryterium nie jest zwykła przynależność czy pewne definiowanie siebie, kim jestem w Kościele. Najważniejsze kryterium to jest, czy ja szukam prawdy. To, co papież Benedykt XVI postawił jako absolutny priorytet. Czy szukamy prawdy, bo czasem łatwiej szuka się prawdy z ateistą, który naprawdę tej prawdy szuka, przepraszam za zbitkę słowną, niż z osobą, która definiuje się jako osoba wierząca czy praktykująca, ale na przykład w wielu swoich nie tylko poglądach, ale sposobie podejścia do różnych spraw, ludzi, kompletnie jest bez miłości. Religia bez miłości, to papież Franciszek podkreśla chyba bardzo mocno, nie jest religią. Ona czasem prowadzi również do zachowań bardzo radykalnych, wręcz do nienawiści. I tylko dlatego, że ktoś prezentuje poglądy spójne z nauczaniem Kościoła, będzie to oznaczało, że cały sposób jego wypowiadania się, budowania relacji z ludźmi jest już przypieczętowany przez Kościół. Ja tutaj mam duże wątpliwości.
To może już zbliżając do końca naszą rozmowę, jakie marzenie ma redaktor, nowy redaktor naczelny, bo ksiądz jest od pół roku właściwie tutaj szefem i czy często jest na dywaniku u arcybiskupa?
No na razie u arcybiskupa na dywaniku nie byłem, przynajmniej nie w sprawie przewodnika katolickiego, no ale ksiądz arcybiskup oczywiście ma prawo wezwać i może tutaj pan zahaczył mnie o pytanie związane z marzeniami. Chciałbym pisma, które jest najpierw dobre jakościowo, to znaczy, że nie powielamy informacji, które można łatwo odnaleźć w internecie, że nie jesteśmy zwyczajnie powierzchowni, banalni, że się nie oburzamy zbyt szybko, że próbujemy pogłębić pewne problemy, które występują. Najpierw nabrać trochę wody w usta, żeby potem spokojnie na pewne kwestie odpowiedzieć. Nie aż tak wolno, jak czasem Kościół musi odpowiadać na pewne sprawy i niektórzy mówią, że to trwa naprawdę za długo, no to nie jednak tygodnik musi być taki wrażliwy na bieżące sprawy, ale mówię zupełnie szczerze, jeżeli nie wiemy, jak o pewnej sprawie pisać, to naprawdę temat zostawiamy na przykład na przyszły tydzień, tak żeby nasz czytelnik wiedział, że podchodzimy do sprawy poważnie.
Przewodnikowi życzymy kolejnych 120 lat, a Państwu życzę udanej niedzieli. Do usłyszenia.